Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kontestacje nie są istotą papieskiej wizyty w Niemczech, lecz wiara w sekularyzowanym świecie, stwierdził rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Funduszy potrzebnych do ratowania życia nie można przeznaczać na aborcję, stwierdził watykański przedstawiciel w Radzie Praw Człowieka.
16 września witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Papież nie będzie reagował na postulaty kontestatorów jego wizyty w Niemczech. Nie będzie też polemizował z krytykującymi go teologami. Nie od nich zależy bowiem przyszłość Kościoła w Niemczech, a na niej najbardziej zależy Benedyktowi XVI. Poinformował dziś o tym ksiądz Federico Lombardi w czasie prezentacji papieskiej podróży do ojczyzny, która rozpocznie się w przyszły czwartek. Nie oznacza to, dodał watykański rzecznik, że papież w ogóle nie będzie się zajmował konkretnymi problemami. Nie pozwoli się jednak odwieść od kwestii najważniejszej, a mianowicie od wiary w Boga w sekularyzowanym społeczeństwie, powiedział watykański rzecznik.
Ustosunkował się on również do postawy 100 niemieckich parlamentarzystów, którzy zapowiedzieli, że zbojkotują papieskie przemówienie w Bundestagu. Ksiądz Lombardi przypomniał, że papież przybywa tam nie z własnej inicjatywy, lecz właśnie na zaproszenie parlamentu. Bojkot gościa w takiej sytuacji czy ostentacyjne opuszczenie sali świadczy jedynie o złym wychowaniu tych parlamentarzystów i ich pojmowaniu pluralizmu, zaznaczył watykański rzecznik. To już nie nasza sprawa. Jeśli przyjdą wszyscy, będzie nam miło. Jeśli nie, papież będzie mówił do tych, którzy chcą go słuchać, dodał ksiądz Lombardi.
Poinformował on również, że Benedykt XVI nagrał wczoraj krótkie przesłanie telewizyjne do narodu niemieckiego. Zostanie ono wyemitowane jutro wieczorem w telewizji niemieckiej w ramach programu redakcji katolickiej. Papież wyjaśnia w nim pokrótce główne motywy swej podróży, sprecyzował ksiądz Lombardi.
Mimo rezolucji i zobowiązań wspólnoty międzynarodowej, nadal podczas ciąży czy porodu umiera co roku na świecie około 350 tysięcy kobiet. Podkreślił to wczoraj na sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka o wysiłkach celem zmniejszenia śmiertelności matek stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Dyskutowany tam raport, stwierdził arcybiskup Silvano Tomasi, odnotowuje szereg właściwych pociągnięć. Są wśród nich zmiany społeczno-prawne sprzyjające poprawie sytuacji kobiet, jak opóźnienie wieku zawierania małżeństwa i rozpoczęcia życia płciowego, przeciwdziałanie przemocy domowej czy zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej. Przedstawiciel Watykanu przypomniał tu znaczny wkład Kościoła katolickiego w służbę zdrowia, zwłaszcza na terenach ubogich, w edukację kobiet i dziewcząt, w obronę ich praw czy reintegrację społeczną ofiar domowej przemocy. Jednak nie na wszystkie propozycje zawarte w raporcie można się zgodzić.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej stanowczo przeciwstawił się postulowaniu większego dostępu do antykoncepcji. Małżonkom trzeba zapewnić swobodę odpowiedzialnego decydowania bez żadnych nacisków o liczbie dzieci. Rządy winny stworzyć odpowiednie warunki społeczne do podejmowania decyzji zgodnych z porządkiem moralnym. Aborcji, która jest niszczeniem ludzkiego życia, nie można uznać za metodę planowania rodziny. Niedopuszczalne jest, stwierdził arcybiskup Tomasi, aby tak zwaną bezpieczną aborcję promować w raporcie dyskutowanym przez Radę Praw Człowieka, czy tym bardziej w lansowanej przez ONZ globalnej strategii na rzecz zdrowia kobiet i dzieci. Zdaniem mojej delegacji, powiedział watykański obserwator, absolutnie nie do przyjęcia są jakiekolwiek próby skierowania funduszy potrzebnych do ratowania życia na programy antykoncepcyjne i aborcyjne, które ograniczają powstawanie nowego życia, czy je niszczą.
Zaostrzenie polityki Chin komunistycznych wobec Kościoła katolickiego wiąże się z walką, jaka tam trwa na najwyższych szczeblach władzy, powiedział agencji prasowej AFP sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Według tego Chińczyka zajmującego najwyższe stanowisko w Watykanie, w toczonych rozgrywkach niektórzy przywódcy starają się okazać postawę bardziej tolerancyjną, a inni manifestują większą lewicowość.
Pochodzący z Hongkongu arcybiskup Savio Hon Tai-fai sądzi, że mimo tego zaostrzenia komuniści nie posuną się aż do utworzenia kościoła schizmatyckiego, zupełnie zrywającego z papieżem. Wymuszając konsekrację biskupów wbrew stolicy apostolskiej, wolą używać kategorii politycznych, mówiąc o niezależności Chin od Watykanu jako państwa. Sekretarz watykańskiej dykasterii zwrócił uwagę na powtarzanie się aresztowań biskupów, księży i wiernych. Jego zdaniem chińscy komuniści wyszukują też w seminariach bardziej im uległych kleryków, by wysuwać ich potem na kierownicze stanowiska w kościele.
Spotykając w naszym życiu ciemności, jedyną rzeczą, jaka może nam pomóc, jest siła pochodząca z Ewangelii, czytamy w przesłaniu przewodniczącego papieskiej Rady Justitia et Pax z okazji rocznicy śmierci sługi Bożego kardynała François Xaviera Nguyena Vantuana. Adresatem przesłania jest przewodniczący amerykańskiej fundacji noszącej imię tego wietnamskiego purpurata, która pomaga w jego procesie beatyfikacyjnym.
Kardynał Peter Tarkson napisał, że po otwarciu procesu beatyfikacyjnego wietnamskiego purpurata złożono już 120 świadectw o jego życiu. Na razie jednak wypowiedzieli się tylko świadkowie mieszkający poza Wietnamem. Równocześnie pracuje komisja historyczna gromadząca i opracowująca dokumenty związane z życiem kardynała Vantuana. Kolejną kwestią, o której informuje kardynał Tarkson, to przeniesienie ciała sługi Bożego z rzymskiego cmentarza Campo Verano do jego tytularnego kościoła Santa Maria della Scala. Prace te wymagają jednak czasu i projektu architektonicznego, pisze przewodniczący Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju. Gański purpurat odprawił dziś w siedzibie dykasterii Eucharystię upamiętniającą swego poprzednika. Ten wietnamski hierarcha po upadku Saigonu i rządu Wietnamu Południowego spędził w komunistycznych więzieniach 13 lat, z których 9 w całkowitej izolacji. Po zwolnieniu opuścił na zawsze ojczyznę. Błogosławiony Jan Paweł II powierzył kardynałowi Vantuanowi watykańską dykasterię promującą na świecie sprawiedliwość i pokój oraz chrześcijańską naukę społeczną.
Katolicy studenci aresztowani w Wietnamie w lipcu i sierpniu należeli do duszpasterstwa redemptorystów oraz do grupy obrońców życia, potwierdzają źródła katolickie w tym kraju. Komunistyczne władze uwięziły 15 młodych ludzi, nie podając powodów zatrzymania. Rodziny nadal nie mogą się z nimi kontaktować. Do zatrzymań doszło na uniwersytetach w Hanoi i mieście Ho Chi Minh. Studenci z duszpasterstwa prowadzonego przez redemptorystów byli słuchaczami nielegalnego kursu komunikacji społecznej. W jego trakcie uczyli się prowadzenia stron internetowych na tematy z życia kościoła w Wietnamie oraz zaangażowania katolików w życie społeczno-polityczne. Studenci dokumentowali m.in. przejawy imperialnej polityki Chin oraz nadużycia, do jakich się one dopuszczają w Wietnamie.
Natomiast na południu kraju aresztowania związane są z katolicką grupą obrońców życia. Ciężarne Wietnamki studenci zachęcali do rezygnacji z aborcji i do urodzenia dziecka. Władzom nie spodobały się wizyty wyznawców Chrystusa na oddziałach aborcyjnych. Katolicy studenci przedstawiali kobietom propozycję wychowania dzieci w ośrodkach matki i dziecka prowadzonych przez odradzającą się wietnamską Caritas. Dodajmy, że aborcja jest plagą społeczną tego azjatyckiego kraju, w którym 80% społeczeństwa deklaruje się jako bezwyznaniowcy. Aby ograniczyć dostęp chrześcijan do zawodu lekarza, władze Wietnamu zmuszają studentów medycyny do obowiązkowego, praktycznego egzaminu z aborcji. Dla wielu katolickich studentów jest to egzamin niemożliwy do zaliczenia ze względu na konflikt sumienia.
Działająca w Kanadzie katolicka organizacja Dla Życia i Dla Rodziny wydała dokument adresowany do wszystkich tamtejszych rodzin. Publikacja powstała z inicjatywy kanadyjskiego episkopatu i nosi tytuł Rodziny. Czy wiecie? Miłość wzywa wasze dzieci.
Dokument ten podkreśla, iż młodzież dzisiaj szuka ideałów i chce zrozumieć znaczenie swego powołania. Organizacja Dla Życia i Dla Rodziny ma nadzieję pomóc rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, kapłanom i katechetom w odpowiedzi na to poszukiwanie życiowej misji, jakie stoi przed każdym młodym człowiekiem. Wszyscy ochrzczeni, czytamy w dokumencie, są powołani, by być świadkami nadziei. Tekst podkreśla, iż dzieci poznają i uczą się ufać Panu Bogu w rodzinie. Tam też uczą się kochać Jezusa i iść za Nim. Następnie ukazane są różne formy powołania. Małżeństwo, kapłaństwo, życie konsekrowane i celibat apostolski. Ta publikacja kanadyjskich biskupów promuje szacunek i godność ludzkiego życia oraz podkreśla niezbędną rolę rodziny w życiu i wychowaniu każdego człowieka. Z Kanady dla Radia Watykańskiego ojciec Daniel Schwartz, oblat Maryi Niepokalanej.
Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich w Argentynie wydali wspólną deklarację w obronie życia i godności każdej istoty ludzkiej. Dokument stanowi podstawę porozumienia dla ekumenicznych działań przeciwko próbom legalizacji aborcji w tym kraju.
W deklaracji podpisanej przez argentyńskich zwierzchników wspólnot katolickich, prawosławnych i protestanckich zaznacza się, że w odniesieniu do kobiety w ciąży nie można mówić o jednej osobie, ale już o matce znoszonym w jej łonie dzieckiem. Godność obu tych istnień ludzkich musi być zagwarantowana, zaznaczają sygnatariusze porozumienia. Wskazują następnie, że ludzkie życie jest darem dla całego społeczeństwa, dlatego należy się o nie troszczyć, czemu powinna sprzyjać wiara religijna oraz dialog ze światem nauki. Wzywamy Boga, źródło życia, aby oświecał prawodawców oraz wszystkich, od których zależy ochrona każdego ludzkiego życia, czytamy w argentyńskiej deklaracji ekumenicznej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Caritas Internationalis rozpoczęła kampanię pomocy dla południowego Sudanu. Jak przypomina się w wydanym z tej okazji komunikacie, to najmłodsze państwo afrykańskie powstało po 22-letniej wojnie domowej, której skutkiem było 2,5 miliona zabitych oraz ponad 4,5 miliona wypędzonych.
Połowa mieszkańców kraju żyje za najwyżej $1 dziennie. Wielu nie ma dostępu do wody pitnej i żywności. Dramatyczna jest zwłaszcza śmiertelność niemowląt. Umiera tam 1 na 7 nowonarodzonych dzieci. Z drugiej strony południowy Sudan należy do krajów o intensywnej aktywności humanitarnej, prowadzonej także przez Caritas. Z programów tej katolickiej organizacji skorzystało już 100 tysięcy osób. Chodzi o pomoc w zakresie mieszkania, dostarczenia wody, zapewnienia edukacji czy ochrony zdrowia. Obecnie, jak podkreśla Caritas Internationalis, potrzebne są działania długofalowe nastawione na usamodzielnienie południowego Sudanu w zakresie produkcji żywności oraz dostępu do wody i innych dóbr. Nadzieją w tej dziedzinie są tradycje rolnicze tego kraju, dlatego potrzebne są przede wszystkim środki mogące odróżnić tę dziedzinę sudańskiej gospodarki.
Episkopat Pakistanu apeluje do Narodów Zjednoczonych o interwencję. Biskupi domagają się wizyty ONZ-owskiego obserwatora, który by przyjrzał się realnej sytuacji mniejszości religijnych. Ich zdaniem prześladowania chrześcijan, ataki na kościół, pozbawianie wiernych majątku, porwania i przymusowe nawrócenia nie biorą się znikąd. To samo prawo propaguje w społeczeństwie przekonanie o niższości niemuzułmanów. Przykładem jest niesławna ustawa o bluźnierstwie, która uniemożliwia jakąkolwiek krytykę Mahometa i islamu.
Innym czynnikiem, który generuje akty przemocy względem chrześcijan, jest nadużywanie władzy ze strony pakistańskich polityków. Katolicki episkopat nie jest gołosłowny. Swe zarzuty i apel do ONZ podpiera szczegółowym, niemal 150-stronicowym raportem. Sytuacja stale się pogarsza, a ostatnie 12 miesięcy to dla nas czarny rok, stwierdzają katolicy biskupi Pakistanu.
Libia się zmieniła, nabrała nowych barw, czuć tu atmosferę spokoju. W ten sposób biskup Giovanni Martinelli opisał swoje wrażenia po powrocie do Trypolisu. Wikariusz apostolski stolicy Libii, który na miejscu przetrwał okresy zachodnich bombardowań, czas zdobywania miasta przez powstańców spędził we Włoszech, deklarując jednak, że chce jak najszybciej wrócić na stanowisko. Teraz, gdy w Trypolisie otwierają się na nowo także placówki dyplomatyczne, stało się to możliwe, choć w niektórych częściach kraju trwają jeszcze walki. Biskup Martinelli wrócił do Libii wczoraj i jego pierwsze wrażenia są pozytywne, choć jak zaznaczył w wywiadzie dla agencji Fides, dotyczy to na razie tylko tego, co widział w stolicy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.